Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie będę kontynuować omawianie chorób psychosomatycznych związanych z przewodem pokarmowym. Jak wspominałam w poprzednim programie, według Światowej Organizacji Zdrowia chorobą psychosomatyczną określana jest taka, której ostry lub przewlekły uraz psychiczny jest podstawową lub istotną przyczyną wystąpienia lub zaostrzenia choroby, co pozwoliło na wyodrębnienie trzech grup chorób psychosomatycznych. Do pierwszej grupy zaliczane są nerwice wegetatywne, bóle głowy na podłożu napięcia psychicznego, nawykowe wymioty, jadłostręt psychiczny oraz niektóre postacie otyłości, w których uraz psychiczny jest jedynym czynnikiem przyczynowym. Druga grupa to choroby, w których czynnik psychiczny odgrywa dużą rolę i jest jednym z podstawowych, chociaż niewyłącznym czynnikiem etiologicznym. Do tego rodzaju chorób należy choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, dychawica oskrzelowa, czy też wiele chorób alergicznych. Wreszcie do trzeciej grupy należą choroby, których czynnik psychiczny zaostrza tylko proces chorobowy lub pogarsza przebieg choroby. Do tej grupy należą takie jak cukrzyca, nadczynność tarczycy, goździerz przewlekle postępujący. Nawet tak krótki przegląd chorób wystarcza, aby zauważyć, że różne urazy psychiczne lub zaburzenia emocjonalne stają się ważnym czynnikiem, którego poznanie pozwala przynajmniej częściowo na eliminację czynników ryzyka, co umożliwia działanie zapobiegawcze tym chorobom. Do najczęściej występujących zaburzeń psychicznych, jakie mają wpływ na czynność narządów, nie tylko przewodu pokarmowego, zaliczane są różne zaburzenia lękowe, począwszy od lęków napadowych, paniki, nerwice wegetatywne, fobie, zaburzenia pourazowe, stresowe, nerwice natręt i depresje. W tych i podobnych zaburzeniach psychicznych i emocjonalnych dochodzi do zmian w poziomie neuroprzekaźników, wydzielanych nie tylko na zakończeniach nerwowych, ale także w ośrodkowym układzie nerwowym, które modyfikują czynność i stan ukrwienia narządów, stan napięcia, intensywność wydzielania gruczołów. Jedną z dobrze poznanych jednostek chorobowych o silnym podłożu emocjonalnym jest zespół jelita drażliwego, w którym występuje wiele objawów ze strony przewodu pokarmowego wraz z pojawieniem się naprzemiennych biegunek zaparć oraz różnych nasilonych lub mniej nasilonych bólów brzucha. Mimo że etiologia tego zespołu nadal budzi kontrowersje, jednak wiadomo, że przyczyną choroby są zaburzenia perystaltyki jelit, motoryki przewodu pokarmowego, co przebiega z nadmierną wrażliwością jelit, częściowo spowodowanych obecnością receptorów, których aktywacja przenoszona do centralnego układu nerwowego stymuluje pewne struktury mózgu, zazwyczaj aktywne w ujawnianiu uczucia lęku, niepokoju, do których należy także skupisko komórek nerwowych w kresomózgowiu, takie jak ciało migdałowate, istota szara otaczająca wodociąg mózgu albo niektóre części podwzgórza. To są wszystko części mózgu, zwłaszcza podwzgórze, mieści różnego rodzaju ośrodki głodu i sytości, agresji i ucieczki, pragnienia, temperatury i inne odpowiedzialne za podstawowe funkcje. U chorych cierpiących na zespół nadwrażliwości jelita występują takie zaburzenia jak hipochondria, lęk przed chorobą, zwłaszcza nowotworową, i egocentryzm, skupianie się na sobie, ale także zachowania introwertyczne. Krytyka z kolei zachowań egocentrycznych powoduje dalsze skupianie się na swoich dolegliwościach, szukanie pomocy lekarskiej, co z kolei nasila lęk i stres, zmniejszając nadzieję na wyleczenie i prowokując błędne koło przyczyn i skutków. Z drugiej strony nie potwierdziły się obserwacje i przypuszczenia, że szczególnym rodzajem urazów w zespole jelita nadwrażliwego miała być przemoc emocjonalna lub fizyczna, Gdyż okazało się, że dyskomfort psychiczny występował bardzo z różnych przyczyn, mając wpływ na stan jelit, nie tylko doświadczenie jakiejś przemocy powodowało tego rodzaju zaburzenia. W czasie odczuwanego lęku czy stresu, poprzez zmianę aktywności układu nerwowego i zmiany w poziomie neuroprzekaźników, dochodzi do różnego rodzaju zmian ukrwienia narządów, zmian napięcia ścian, które zbudowane z mięśni gładkich, unerwione są przez układ wegetatywny, zarówno współczulny, jak i przyspółczulny, a także zmian w wydzielaniu gruczołów. Większość chorób przewodu pokarmowego, jak mówiłam w poprzednim programie, to choroby psychosomatyczne, które charakteryzują uporczywa reakcja układu wegetatywnego z takimi objawami, które są widoczne i zauważalne, jak przyspieszenie akcji serca, wzrost ciśnienia, zaburzenia pracy gruczołu, wysychanie w ustach, co w konsekwencji, zwłaszcza gdy choroba ma charakter przewlekły, może prowokować schorzenia różnych układów, nie tylko osłabienie ukrwienia błony śluzowej, ale zmniejszenie wydzielania ochronnego śluzu, zaburzenia układu odpornościowego, których konsekwencją są choroby, chociażby choroba wrzodowa żołądka. Wpływy emocjonalne łatwo dostrzegalne są także w innych schorzeniach, jak w nadciśnieniu, chorobie niedokrwiennej, wastmie, otyłości, czy bólach krzyża, czy bólach stawów, a nawet zmiany skórne odbywają się z dużą komponentą emocjonalną, co spowodowało wyodrębnienie nowej dziedziny medycyny psychodermatologii. W tym miejscu przypomnę, że na pojęcie emocji składają się nie tylko czynniki psychiczne obejmujące percepcję, afekt i wolę, ale i czynniki fizyczne obejmujące wzrost ciśnienia, przyspieszenie akcji serca, ślinienie, zwiększenie wydzielania kwasu solnego, pocenie i inne gruczoły czy mięśnie gładki, inne czynności narządów unerwione przez układ wegetatywny. Emocje w odróżnieniu do uczuć wyższych są bardzo ściśle związane z reakcją układu wegetatywnego, szczególnie współczulnego, wraz z wydzielaniem adrenaliny, która prowokuje przyspieszenie akcji serca, wysychanie w ustach, powoduje wzrost ciśnienia, zwiększone wydzielanie kwasu solnego. W nasilonych stanach emocjonalnych, lęku, niepokoju czy złości, gniewu albo frustracji człowiek jest w stanie kontrolować swoje odruchy. Wyraz twarzy, zachowania jednak nie ma większej możliwości wpływu na akcję serca, ciśnienie i inne objawy unerwione przez układ autonomiczny. Zdarza się, że im bardziej hamowana jest reakcja odruchowa, tym silniejsze są objawy ze strony narządów wewnętrznych. Dlatego może dochodzić nie tylko do zaburzeń czynności przewodu pokarmowego, czy krążenia ciśnienia, czy zmian skórnych. Wiadomo, że tłumienie emocji bez ich myślowego przepracowania wywiera negatywny wpływ na czynność układu wegetatywnego, unerwiającego większość narządów. I im bardziej tłumimy uczucia, tym może występować silniejsza reakcja ze strony serca czy wzrostu ciśnienia, tak jakby ładunek emocjonalny miał określoną wartość i tłumienie słów kierowało siłę tego ładunku na narządy wewnętrzne. Problem tłumienia uczuć wraz z przybieraniem maski według profesora Kępińskiego może stymulować napięcie lękowe. Maskowanie uczuć opiera się na błędnym założeniu, że można wpływać na reakcje emocjonalne, co przynajmniej na pewnym etapie rozwoju nie jest takie pewne, dlatego że łuk odruchowy reakcji emocjonalnych jest o wiele prostszy i krótszy niż reakcji słownych i ruchowych zależnych od naszej woli. Tak ważne jest dla naszej cywilizacji powściąganie uczuć i nagminne nakładanie maski jest według profesora Kępińskiego bardzo niekorzystne dla zdrowia. Na ogół udaje się zahamować agresywne odruchy albo cisnące się słowa, jednak nie udaje się zahamować pobudzenia układu wegetatywnego, które mogą powodować zaburzenia czynności narządów wewnętrznych. Paradoks więc opanowywania się zakładanie maski daje w rezultacie efekt odwrotny od zamierzonego. Zakładanie maski czy opanowywanie dla uspokojenia siebie lub otoczenia daje w rezultacie wzrost napięcia, niepokoju i u osoby maskującej, która mimo że nie reaguje, emanuje i oddziaływuje na otoczenie. Dla psychiatry maska jest objawem ukrywanej patologii. Pod maską oziębłości i szorstkości według psychiatrów może występować ukryta nieśmiałość, natomiast pod maską przesadnej pokory może skrywana być agresja, pod maską oziębłości bardzo silne uczucie. Dlatego kultura uczuciowa wynikająca z wysokiego stopnia rozwoju osobowego nie powinna polegać na zakładaniu maski i hamowaniu własnych uczuć i reakcji emocjonalnych, ale na zmianie postaw emocjonalnych i rozwoju duchowym. Do tego potrzeba wiedzy, świadomości, możliwości współczucia, zrozumienia, zwykłej ludzkiej miłości, ale także życia sakramentalnego. Wykazano, że w frustrujących zdarzeniach znacznie może wzrastać akcja serca i ciśnienie skurczowe krwi. Badania wykazały także, że silne bodźce psychiczne i emocjonalne mogą być powodem niedokrwienia błony śluzowej przewodu pokarmowego. To może powodować nadżerki, wrzody i krwawienia. Psychonerwica. Pojawia się także inny rodzaj zaburzeń. Zaburzenia potliwości, począwszy od rumieni emocjonalnych poprzez wzmożony dermografizm, a skończywszy na bólach głowy, uczuciu ucisku, zawrotach, osłabieniu. Pewnym potwierdzeniem tej tezy jest znaczna skuteczność psychoterapii oraz leczenia niż stosowanego leczenia farmakologicznego, które jest jedynie leczeniem objawowym, a nie przyczynowym. Z chwilą zaprzestania stosowania leków objawy, reakcje powracają. Za chwilę opowiem o wrodzącym zapaleniu jelita grubego, który zaliczany jest do nieswoistych chorób zapalnych jelit. Żyjące zapalenie jelita grubego, znane pod łacińską nazwą colitis ulcerosa, należy do zapalnych chorób jelitowych zlokalizowanych w jelicie grubym i odbytnicy, które znacznie częściej pojawia się u ludzi rasy białej, szczególnie w obu Amerykach i w Europie, gdzie częstość występowania wynosi 10 na 100 tysięcy na rok, ze szczytem zachorowalności w wieku od 20 do 40 lat. Rodzinne występowanie choroby obserwowane jest w około 7% przypadków. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, jak wspominałam, jest nieswoistą, ciężką chorobą zapalną jelit, która podobnie jak poprzednio omawiana choroba leśniowskiego Crohna ma niewyjaśnione pochodzenie. Chociaż zauważalne są różne czynniki ryzyka albo czynniki, które sprzyjają występowaniu choroby, do których należą predyspozycje genetyczne wraz z ustaleniem kilku genów podatności na zachorowanie, które leżą w wykrytych miejscach chromosomów. Do innych przyczyn środowiskowych należy flora bakteryjna, która u chorych z colitis ulcerosa jakościowo i ilościowo różni się od flory występującej u osób zdrowych. Ta wpływ na florę może mieć zarówno sposób odżywiania, nieprawidłowe odżywianie, jak i stresowy tryb życia. Szczególny wpływ wykazują niektóre szczepy, szczególnie takie jak Escherichia coli. Z niektórych teorii zakaźna oparta jest na podobieństwie colitis ulcerosa do obrazu czerwonki bakteryjnej pełzakowatej. Inna wreszcie teoria nerwowa upatruje wystąpienie choroby u osób z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami osobowości. Szczególnie mają predysponować do choroby stany beznadziei, bezradności, skrajnego zniechęcenia, głębokiej depresji wraz z poczuciem sensu życia. Rola czynników nerwowych i psychicznych miałaby sprowadzać się nie tylko do stanów przekrwienia czy niedokrwienia błony śluzowej jelit. Okazuje się, że wzrost ilości lizozymu stwierdzanych w stanach emocjonalnych ma powodować niszczenie ochronnej warstwy śluzu, co z kolei ułatwia szkodliwe działanie flory bakteryjnej. Także zwłaszcza ostatnio preferowane są teorie alergiczna i immunologiczna, która również nie jest pozbawiona wpływów psychicznych. Do czynników immunologicznych zaliczane są zwłaszcza takie jak wzmożona aktywność limfocytów T, krwinek białych, które wytwarzają większe niż normalnie ilości cytokin odpowiedzialnych za przebieg odpowiedzi układu odpornościowego. Ponadto w odpowiedzi układu odpornościowego dominują limfocyty, które produkują interleukiny odpowiedzialne za hormonalny typ odpowiedzi na zwiększoną syntezę przeciwciał. Za szczególnie niekorzystne uważane są cytokiny prozapalne, które występują w przewadze nad cytokinami o działaniu przeciwzapalnym. Innymi mediatorami zapalenia w jelitach są leukotrieny, substancje, które aktywują płytki, a także rodniki tlenowe. W ostatnich latach pojawiły się doniesienia o zwiększonym ryzyku zachorowania u osób, które nie palą papierosów bądź zaprzestały palenia papierosów, co wydaje się dziwne, chociaż być może możliwe. W obrębie błony śluzowej jelita grubego pokrytej w chorobie ropą, krwią, śluzem stwierdzane są liczne, płytkie i nieregularne urządzenia. W wyniku stanu zapalnego błona śluzowa szczególnie miejscami przerasta, prowokując powstawanie pseudopolipów, ropni i przetok. Mikroskopowo widoczne są rozszerzone naczynia krwionośne. Nabłodek zazwyczaj jest zniszczony. Do głównych objawów rzedziejącego zapalenia jelita grubego należą bóle brzucha, długotrwałe biegunki na przemian zaparcia, niekiedy występujące biegunki z dużą ilością śluzy i krwi, ale też osłabienie, utrata wagi, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej. Niekiedy nasilają się także objawy pozajelitowe, zwłaszcza ze strony oczu, stawowe i skórne. Choroba, podobnie jak choroba leśniowskiego Crohna, może mieć ostry lub przewlekły charakter. Postać ostrą charakteryzują rozlane bóle w jamie brzusznej, wysoka gorączka, luźne stolce, oddawane od kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu razy na dobę wśród objawu bolesnego parcia. W ciężkich przypadkach szybko rozwija się wyniszczenie i niedokrwistość. Poważnymi powikłaniami mogą być krwotoki jelitowe oraz posocznica. Postacie przewlekłe choroby charakteryzują bardzo podobne objawy o słabym nasileniu z lekkimi bólami. Także stany podgorączkowe mogą występować u tych chorych nieregularnie. Jednakże poważnymi powikłaniami poza perforacją, czyli przedziurawieniem, krwotokami jest wychudzenie i niedokrwistość. W bardzo łagodnych postaciach jedynie zmiany mogą dotyczyć esicy i odbytnicy bez większych objawów w postaci biegunek. W diagnostyce wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wykonywane są różnego rodzaju badania. Badanie krwi, poziomu żelaza, białka, stwierdzenie wysokiego OB oczywiście potwierdza rozpoznanie. Podobnie jak w ustaleniu rozpoznania poprzedniej choroby wykonuje się także badania kału, umożliwiające wykrycie krwawień, ale także wykrycie zakażenia bakteryjnego. Z innych badań wykonuje się rektoskopię, kolonoskopię, w czasie której pobiera się wycinki do badań histopatologicznych. Także do badań wykorzystywane są ultrasonograf, rentgen jamy brzusznej, wlewy kontrastowe. Najczęściej choroba obejmuje lewą część jelita grubego i odbytnicę, która prawie zajęta jest w 100% przypadków, ale także czasem mesicę, okrężnicę wstępującą. Rzadko dochodzi do zajęcia całego jelita grubego i zazwyczaj nie ma zmian w jelicie cienkim. W odróżnieniu do choroby leśniarskiego Crohna we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego istnieje znacznie mniejsza tendencja jednak do zwłaszcza przetok i przedziurawienia jelit. Natomiast występuje większe prawdopodobieństwo powstania raka jelita grubego, co z kolei skłania do wykonywania regularnych badań diagnostycznych, zwłaszcza kolonoskopii u osób, które długotrwale chorują na to zaburzenie. Do innych powikłań zaliczane są toksyczne rozdęcie okrężnicy, ale też niewydolność wątroby, zwłaszcza polekowa, stwardniające zapalenie dróg żółciowych, kamica żółciowa i osteoporoza. Za chwilę przekażę kilka wskazówek dotyczących leczenia. Leczenie nie tylko wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, ale poprzednio omawianej choroby leśniarskiego Crohna można podzielić na zachowawcze, czyli zastosowaniem farmakoterapii, leków, oczywiście prowadzone leczenie musi być przez specjalistów, i radykalne w rozumieniu przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego, w trakcie którego usuwa się chorobowo zmienione części jelit. W okresie remisji zazwyczaj wystarczające natomiast jest przestrzeganie diety ubogoresztkowej, a także podawanie sulfalazyn lub jej pochodnych. Głównymi zasadami diety jest ograniczenie do minimum spożywania błonnika, więc unikanie wszelkich potraw zdymających, chleba gruboziarnistego, ostrych przypraw, potraw smażonych, ciężkostrawnych, alkoholu. U wielu pacjentów zaostrzenia mogą również powodować produkty mleczne. Zalecane jest także unikanie nadmiernego stresu, które często jest bezpośrednią przyczyną nagłych zaostrzeń choroby. Leczenie zaostrzeń stosuje się różnego rodzaju preparaty farmakologiczne, także glikokortykosterydy, antybiotyki, aminosalicylany, jak powiedziałam, sulfalazyny, w postaci także dożylnej albo wlewów doodbytniczych. W ciężkich zaostrzeniach choroby, gdy mimo stosowania całkowitego żywienia pozaelitowego wlewów dożylnych doodbytniczych, glikokortykosterydów czy metronidazolu nie można powstrzymać postępu choroby, a utrata elektrolitów, krwi, białka jest bardzo znaczna, lekarze, chirurcy decydują się na operacyjną resekcję zajętych fragmentów jelita, na usunięcie jelita grubego częściowe albo całkowite i wytworzenie zespolenia ze skórą brzucha, określaną mianem stomi. U części pacjentów całkowite usunięcie jelita zahamowywuje również objawy pozajelitowe. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam powiedzieć o drugiej zapalnej chorobie jelit, określanej po łacinie colitis ulcerosa albo wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.